Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Tomasz Lechman, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Budżet obywatelski to też coś, co zajmowało i frapowało pana dość mocno w zeszłym roku, bo był pan w komisji, która weryfikowała wnioski właśnie do budżetu obywatelskiego. W tym roku takiej komisji nie ma. Miasto radzi sobie samo i dopuszcza lub nie dopuszcza niektóre wnioski do budżetu obywatelskiego. Pojawia się w związku z tym też sporo pytań dotyczących budżetu. Niektórzy społecznicy podnoszą wręcz wiele zagadnień związanych z tym, czy na przykład chociażby radni mogą brać udział w budżecie obywatelskim. Jak pan zapatruje się na tegoroczną edycję? No i na to pytanie o tych radnych chociażby, bo pewnie tych pytań jest jeszcze więcej.
To może zacznę od tej drugiej części pytania, czyli o radnych. Jakby nie było według regulaminu budżetu obywatelskiego, wnioski mogą składać mieszkańcy Zielonej Góry. Radni, jakby nie było, są mieszkańcami Zielonej Góry i mogą to robić jak najbardziej. Natomiast tu myślę, że błąd taki wyszedł troszeczkę wizerunkowy z racji tego, że to są w końcu radni. Gdyby oni występowali jako osoby fizyczne, ewentualnie jako stowarzyszenia, które, nie ukrywajmy, każdy z nich gdzieś tam w większym lub mniejszym stopniu reprezentuje, czy też uczestniczy, to na pewno by to tak nie wyglądało. Natomiast pokazując, że robi to konkretna grupa i to grupa nie mieszana, tylko konkretna grupa radnych z konkretnego ugrupowania politycznego.
Prezydenckiego. Która ma wpływ też w większej ilości na budżet.
Troszeczkę to zaskakuje, tym bardziej, że jeszcze pół roku temu uchwalali duży budżet, w którym ani razu nie trafiła się informacja, że taka potrzeba jest, bo równie dobrze mogło to paść jako propozycja w zeszłym roku, jeśli chodzi o budżet duży miasta Zielona Góra, nie przejść z różnych powodów, a teraz radni uznali, że na przykład zapytamy się mieszkańców, czy faktycznie chcą, bo nie ukrywajmy, że budżet obywatelski to jest forma konsultacji. Więc wtedy to było pytanie do mieszkańców, czy faktycznie potrzebują. A tak to nagle wyskoczył pomysł grupy radnych i jest to źle może w ten sposób odbierane, tym bardziej, że pokazują to właśnie, że to są radni, natomiast jako mieszkańcy oczywiście mieli do tego prawo. My jako w zeszłym roku, jako komisja, która weryfikowała te projekty, nie przyjęlibyśmy na przykład tego wniosku, z racji tego, że my przyjęliśmy zasadę taką, że nie przyjmujemy etapowanych działań, ponieważ my nie wiemy, czy drugi etap, trzeci etap, czy tam kolejny etap znajdzie finansowanie. Dlatego na przykład były takie działania w zeszłym roku, które były napisane, że jest to pierwszy etap budowy drogi. My je odrzucaliśmy, bo znaliśmy, że ale co będzie z drugim i trzecim, bo nie wiadomo, czy będzie finansowanie, wtedy będzie, nie wiem, rozkopana droga, czy jakiś etap niezakończony. Tutaj jest etapowanie przyjęte, także jeżeli na przykład w tym roku to przejdzie i będzie finansowane, no to zakładam, że trzeba będzie szukać rozwiązania, co zrobić na drugim etapie i finansowanie w jakiś sposób się znajdzie, albo i nie wiem. Natomiast...
Prezydencki klub, to może się znajdzie, będzie
wpływ radnych. Tak, ale dzisiaj tego nie wiemy, tak? My w zeszłym roku etapów nie przyjmowaliśmy, w tym roku jest to przyjęte.
Poza tym, że będą wybory, może wszystko się zmienić.
Tego nie wiemy.
W takim razie wróćmy jeszcze do samego budżetu i do jego jak gdyby ogłoszeniu, może trochę znienacka w maju, gdzie zawsze to był gdzieś tam koniec roku. To jest odpowiedź ponoć na postulat, żeby ten budżet mógł być realizowany sprawniej i wchodzić do działań budżetu na przyszły rok. Okej, zgodzimy się z tym, ale jakoś chyba niekoniecznie wszyscy, łącznie tutaj nie mówiąc już tylko o społecznika, ale też obywatela Zielonej Góry, nie spodziewaliśmy się, że to będzie w tym roku akurat w ten sposób realizowane.
No, w tym roku jest to realizowane na bazie rozporządzenia prezydenta, także to, w jaki sposób on przebiega, zdecydował pan prezydent i łącznie z Urzędem Miasta. Słuchałem państwa radia w momencie, dwa dni temu bodajże był radny, który tłumaczył to przyspieszenie tym, że grupa społeczników pracująca nad koncepcją budżetu też postulowała o tym, żeby to było szybciej. Natomiast też dla mnie jest ważne, żeby to było jasne dla wszystkich. My jako grupa, bo też byłem w tej grupie, która pracowała nad nową koncepcją, nie postulowaliśmy tylko, żeby to głosowanie było szybciej, tylko generalnie, żeby praca nad samą ideą budżetu, że praca nad promocją budżetu odbywała się szybciej. Żeby to nie było tak, że sam budżet polega na tym, że jest składanie wniosków, weryfikacja, głosowanie i koniec. Żeby w międzyczasie była informacja, informacja, żeby w mediach pojawiały się, o co chodzi w budżecie, żeby pojawiała się fajna, bardzo czytelna promocja samych projektów, samych idei, bo teraz ja czytając sobie listę projektów na stronie miasta, oprócz tytułów, ja nie wiem, o co chodzi w tych działaniach. Niektóre są oczywiście jasne i klarowne, ale są też takie, które nic mi nie mówią i nie bardzo wiem, o co chodzi. Podejrzewam, że znajdzie się jakieś miejsce, gdzie będzie później to promowane, chociaż tak naprawdę ten czas promocji to właśnie jest teraz. Więc no, jest to nie do końca wszystko jasne dla mnie jako osoby, która tak czyta sobie z zewnątrz te informacje. Dlatego my już sugerowaliśmy, żeby te wszystkie etapy trochę rozciągnąć, żeby właśnie mieszkańcy czuli, że to jest coś, czym można żyć, funkcjonować, o czym można rozmawiać, można spotykać się i jakby te wszystkie swoje pomysły bardziej artykułować, ale też żeby to nie polegało właśnie na sekwencyjnym oddaniu głosu i po sprawie. Tak? Tu ważne jest, żeby zaangażować mieszkańców, żeby ich, jakby, no, powiem nieładnie, wkręcić w to życie miejskie i zachęcić do tego, żeby oprócz oddania głosu jednak coś zrobili i spotkali chociażby ze znajomymi i sąsiadami i porozmawiali, co u nich by było ważne. No w tym roku też to przebiega w taki sposób dosyć sekwencyjny i dąży się do oddania głosu. Dla mnie będzie też ciekawe, w jaki sposób te głosy będziemy oddawać. Co prawda w regulaminie jest napisane, że to będzie forma papierowa, elektroniczna, ale z racji tego, że mamy dosyć ostatnio jasne, głośne hasło ochrony danych osobowych, dla mnie jest dosyć jasne, ważne, w jaki sposób będą zbierane papierowe głosy, ponieważ dotychczas było tak, że grupy osób, które były zaangażowane, zbierały te listy same. Natomiast trzeba zauważyć, że każdy, kto zbiera głos, to przetwarza te głosy. Czyli no, musi mieć podstawę zbierania tego wszystkiego. Jeżeli ktoś uzna, że robi to, ponieważ miasto ma, realizuje zadanie miasta, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, czyli przetwarza na cele budżetu, to też jest w błędzie, bo każdy, kto przetwarza, czyli jeżeli ja będę zbierał głosy, to ja muszę mieć w jakiś sposób upoważnienie miasta do zbierania tych głosów, jeżeli idę w tym kierunku myślenia. Jeśli nie, to teraz ja muszę mieć całą politykę ochrony danych osobowych, bo nie zbieram tego na cele osobiste. Także rozwiązań i kwestii tu będzie dużo. Na pewno ja przestrzegam wszystkich, bo nawet w regulaminie budżetu obywatelskiego jest informacja, że pojawi się lista. Nie ma nic mowy o liście zbiorczej. Czyli jeżeli jakaś osoba będzie zbierała głos na liście zbiorczej, to robi to niezgodnie z regulaminem i niezgodnie z prawem związanym z ochroną danych osobowych, ponieważ ja pisząc swoje imię, nazwisko na przykład w miejscu 5, 6, czytam dane osób wyżej, a mi nie wolno tego robić. Ochrona danych osobowych.
Właśnie. No więc widzimy, także
wiele elementów będzie tutaj istotnych. Ja bym bardziej sugerował, że każdy oddał swój indywidualny głos, czyli w ilości 1 na duży i 3 na małe. Przez internet zrobił to sam, w swoim imieniu. Jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, to poprosił koleżankę, kolegę, wnuczka, siostrę, która to zrobi przy nim, w jego imieniu, ale unikać wpisywania się na listy, bo my nie wiemy, co z tymi listami papierowymi może się potem stać.
Zostawmy w takim razie już budżet obywatelski, bo faktycznie głosowanie może się okazać problematyczne. Miasto będzie musiało z tego wybrnąć w jakiś sposób. A ja chciałem pana jeszcze zapytać o kondycję organizacji pozarządowych w Zielonej Górze, bo szykujecie forum organizacji pozarządowych. Też zbieracie opinie od organizacji pozarządowych. Jakie trudności, problemy, jakie zmagają się w codzienności organizacje powstają, czy są w Zielonej Górze? Jak wygląda działalność organizacji na terenie Zielonej Góry? Czy to jest działalność widoczna? Bo część faktycznie działa zewnętrznie, widać je, okej, rozumiemy ich działalność, a niektóre działają tak sobie właśnie gdzieś z boku, po cichu, ale wykonują bardzo dużą pracę na rzecz społeczeństwa Zielonej Góry.
Faktycznie Rada Pożytku Publicznego planuje w drugiej połowie września zorganizować forum dla organizacji pozarządowych. Zrobiliśmy takie forum w zeszłym roku. Powstało ono na bazie ankiet wtedy wypełnionych przez organizację. W tym roku zapytaliśmy się najpierw, jakie tematy chcą podjąć. Tych odpowiedzi nie było dużo. To też pokazuje, że organizacje nie tą drogą komunikacji niekoniecznie są bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o przekazywanie informacji. Natomiast my też postaramy się wykonać parę telefonów, porozmawiać z organizacjami bezpośrednio i takie też działania chcemy do następnego czwartku wykonać, ponieważ w czwartek mamy posiedzenie Rady Pożytku i chcemy przyjąć pewien harmonogram działań. Natomiast jeżeli chodzi o kondycję, no są organizacje w Zielonej Górze, które działają bardzo dobrze, bo są dużymi organizacjami, są już takimi umocowanymi, jeśli chodzi o swoje działania, bo już działają wiele lat. Są też takie, które działają krótko, a są też takie, które, tak jak pan wspomniał, działają gdzieś w zaciszu własnych własnych domów czy własnych idei. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że organizacje pozarządowe powstają przede wszystkim z pomysłu i idei kilku osób, które chcą jednak działać społecznie. Zazwyczaj mają realizować ich potrzeby, ewentualnie potrzeby ich najbliższego otoczenia i my jakby na bazie całej jakby Zielonej Góry nie musimy wiedzieć o tych właśnie malutkich organizacjach, które realizują swoje działania, natomiast one mają często problem chociażby takie formalne, bo oprócz tego, że ja mam fajny pomysł w głowie, że chcę działać na moim osiedlu, to jeszcze muszę niestety realizować działania formalne typu księgowość, realizować sprawozdawczość roczną, a nie zawsze każdy jest na to gotowy i myślę, że tu są obawy wielu osób, które jeszcze nie założyły organizacji do tego, żeby to zrobić, bo nie bardzo wiedzą, czy sobie poradzą. I tutaj by była dosyć duża rola takiego miejsca, oprócz tego, że urząd takiej informacji na pewno jest w stanie udzielić, takiego miejsca właśnie nieformalnego, gdzie organizacja mogłyby pomagać.
A jak pan ocenia, jaka jest rola miasta i czy miasto spełnia tą rolę jako miejsca, które przyjazne jest organizacjom pozarządowym? Czy w ogóle organizacje są potrzebne takiemu urzędowi miasta chociażby?
Czy generalnie organizacje są potrzebne i mieszkańcom, i urzędowi miasta? Organizacje realizują wiele działań miasta, bo miasto też w jakiś sposób kieruje swoje działania, które powinno realizować ustawowo na organizacje i tak to się też w Zielonej Górze odbywa. Natomiast wydaje mi się, że to zaangażowanie miasta w organizacje powinno być większe. Oczywiście istnieje komórka, która zajmuje się kontaktem z organizacjami pozarządowymi. Organizacja, która ma problem, może się skontaktować z tą osobą. Jest to pani Monika Jakubowska. Natomiast wydaje mi się, że dużo więcej można zrobić właśnie po to, żeby te organizacje i integrowały się wzajemnie, ale też żeby ten przepływ informacji był większy, żeby pokazać, czym się zajmują, co robią. Chociażby miasto mogłoby uruchomić stronę internetową czy podstronę internetową miejską, gdzie organizacje mogłyby wymieniać się zasobami, czyli przypuśćmy, ja mam krzesła, a ktoś tych krzeseł potrzebuje, no to w tym momencie umieszczając taki anons czy informacje na stronie, moglibyśmy się spokojnie wymienić i ta siła organizacji rosłaby właśnie na bazie wewnętrznej, wzajemnej pomocy, a nie tylko takiego oczekiwania, że miasto musi coś zrobić, więc wystarczyłoby pewnie parę prostych działań, które miasto mogłoby zrobić, a organizacje też by się troszkę bardziej zintegrowały i wydaje mi się, że też trochę pomogły miastu w wielu działaniach. Natomiast obecnie jest tak, że organizacje, które chcą, działają, które chcą się integrować, integrują, ale nie jest to tak prowadzone, jakby ktoś nie ma jakiego lidera wspierającego ich działanie i rozwijającego, a są miasta w Polsce, które faktycznie bardzo mocno wspierają organizacje, bo widzą ten potencjał i społeczny, i taki rozwojowy, ale też i dla miasta, ale dla samych mieszkańców.
Tomasz Lechman, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.